Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Rafał Dadej, prezes Ambition Group, i Artur Kiełbasiński, publicysta Strefy Biznesu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Biuro Informacji Kredytowej, od kredytów zaczniemy, podało niedawno, że w bankach było więcej kredytów ratalnych i gotówkowych w styczniu rok do roku, znacznie mniej mieszkaniowych. W przypadku kredytów mieszkaniowych spadek liczby udzielonych kredytów wyniósł aż ponad 63%, a spadek wartości tych kredytów przekroczył 65%. O wyraźnym spowolnieniu akcji kredytowej poinformował niedawno BNP Paribank, który podsumował ubiegły rok, i tutaj wartość sprzedanych kredytów hipotecznych spadła w tej placówce w ubiegłym roku aż o, uwaga, 99% w porównaniu z rokiem poprzednim. No to widać, że w kwestii kredytów hipotecznych mamy zapaść. No i teraz jakich skutków można się spodziewać? Jak to będzie oddziaływać i na rynek nieruchomości, i na gospodarkę, z tego co panowie obserwują? Na początek Rafał Dadej, pierwszeństwo, bo jest zdalnie.
To znaczy, pierwsza rzecz jest taka, że trzeba wziąć pod uwagę, iż ten spadek jest z wysokiej bazy mimo wszystko. W ostatnich latach mieliśmy bardzo dużą taką spiralę nakręcających się kredytów hipotecznych. No, wynikało to z różnych przyczyn. Wzrost wartości i cen nieruchomości, więc ludzie śpieszyli się, żeby jeszcze zdążyć i nie czekając kupić jakąś nieruchomość.
I były bardzo niskie stopy procentowe.
Druga sprawa, oczywiście, były bardzo niskie stopy procentowe, więc wielu ludzi też brało kredyty po to, żeby, znaczy z myślą taką inwestycyjną, tak, bo budowało sobie jakiś taki mikro biznes plan, gdzie wychodziło, że nawet kupno mieszkania, wynajęcie go i spłata raty oznaczać będzie jakąś, może małą kwotę, ale in plus. A jednak przy wzroście wartości nieruchomości, gdzieś tam za ileś lat, w ten sposób finansując, mogą ją mieć na własność. Natomiast w drugą stronę działa to w ten sposób, że jednak nieruchomości no, tak mocno nie spadają, znaczy wartość nieruchomości i cen ani transakcyjnych, a tym bardziej ofertowych, tak mocno nie spada, jakby można było tego oczekiwać. Ludzie też przeczekują. No, wiele osób czeka na zakończenie wojny, na jakieś ruchy rządu, jakieś zachęty. No, politycy tutaj zaczęli już się trochę prześcigać w takich obietnicach dotyczących kampanii wyborczej i już mamy jakieś zakusy na różnego rodzaju rozwiązania, a ten czas no, jednak nie jest taki długi, no bo mamy tak na dobrą sprawę dopiero rok z nawet niecały z tą taką sytuacją, gdzie kredyty są mało dostępne. Oczywiście to będzie miało wpływ na nasz rynek, ale myślę, że prędzej czy później zarówno banki, jak i państwo w jakiś sposób zaczną luzować tą politykę. To znaczy z jednej strony rekomendacje zostaną trochę zmienione wraz z jakimś ustabilizowaniem się stóp procentowych. Z drugiej strony banki być może podejdą trochę bardziej, no, nie chcę powiedzieć, że liberalnie, ale wymyślą jakieś mechanizmy, które spowodują, że jednak te kredyty będą bardziej dostępne.
Oby tylko no, po tych mechanizmach ludzie do sądów nie szli z powrotem, tak jak w przypadku kredytów frankowych, ale to tak na marginesie.
To oczywiście na marginesie. No, znaczy ja nie twierdzę, że banki zrobią to w sposób jak najbardziej przejrzysty i przyjazny dla swojego klienta. No, zawsze, i tu również w radiu miałem opinię osoby, która no nie do końca trzyma stronę banków, może delikatnie mówiąc, bo banki zawsze wyjdą na swoje, a w tej chwili to jest po prostu zwykły biznes i nawet jeżeli mówią, że mają dużo niższe przychody, to i tak notują rekordowe zyski, więc banki sobie poradzą na pewno.
Artur Kiełbasiński.
No tutaj po pierwsze jest faktem, że banki mają rekordowe zyski i te wyniki finansowe. Banki co chwilę straszą. Coś się dzieje takiego, że będzie podatek od aktywów, to będzie już koniec świata, będą podatki inne, będą inne opłaty, będą rezerwy. To wszystko ma zniszczyć polski rynek bankowy. Ten rynek bankowy nie jest zniszczony, trzyma się dobrze. Natomiast tu widać taką działalność marketingową banków, które zabiegają o to, żeby żadne regulacje za bardzo nie dotknęły tego interesu. Natomiast wracając na rynek mieszkaniowy. Sytuacja jest bardzo ciekawa, dlatego że to, co się dzieje na rynku po raz pierwszy od wielu, wielu lat jest niejednorodne. Jeżeli popatrzymy na rynek w Warszawie czy Trójmieście, to tak naprawdę tej zapaści w kredytach hipotecznych prawie nie widać. Deweloperzy trzymają ceny, te ceny nawet delikatnie rosną.
Promocje się pojawiają.
Na rynku pierwotnym pojawiają się takie promocje. Natomiast tu, jak się wydaje, nie widać jakiegoś takiego bardzo zdecydowanego ruchu cenowego w dół. Ten ruch cenowy widać w innych miejscach, widać na przykład w aglomeracji śląskiej, widać trochę w okolicach Poznania, więc tu pokazuje też ta sytuacja, jak inaczej postrzegane są rynki. My możemy albo się cieszyć, albo martwić, że ten trójmiejski, pomorski jest uważany za jeden z najbardziej atrakcyjnych i tutaj te ceny nie ulegają przecenie.
Właśnie dwa miasta, Warszawa i Gdańsk były podane.
Jako Trójmiasto, tak. Dokładnie jako całość Trójmiasto, więc to też pokazuje. Z drugiej strony po raz pierwszy od kilku lat widać różnicę narastającą między tym, co się dzieje na rynku pierwotnym i rynku wtórnym. Na rynku wtórnym mogą się zdarzać pewne sytuacje, kiedy jest taniej albo kiedy te oferty rosną wolniej, ceny ofert rosną wolniej niż inflacja i to rzeczywiście się pojawia. A tak jak powiedziałem, na rynku pierwotnym jest to bardziej uzależnione od tego, gdzie kupujemy tą nieruchomość, gdzie chcemy zainwestować, czy gdzie chcemy się przeprowadzić. Natomiast też pamiętajmy o jednej rzeczy. Oczywiście te dane, które przytaczała pani redaktor na początku, one są niepokojące. Jak popatrzymy na przykład listopad do listopada, to te spadki tam wynosiły 70%, jeżeli chodzi o liczbę i o wartość udzielanych kredytów. Natomiast też pamiętajmy, że w ostatnich latach następowało takie przesunięcie czy zmiana sposobu zawierania transakcji, to znaczy coraz większe znaczenie miały transakcje zawierane bez udziału banku, bez kredytu hipotecznego, tak jak jeszcze dekadę temu, to co najwyżej co trzecie mieszkanie było kupowane za gotówkę, to jednak z czasem ten trend się zmieniał. Już tak naprawdę połowa, czy nawet 60% mieszkań było kupowane bez kredytu hipotecznego. Natomiast co do perspektyw, no wszyscy ekonomiści zakładają, że od marca, czyli od tego miesiąca, ewentualnie od kwietnia będziemy mieli zdecydowane spadki inflacji. To wynika z sytuacji, do czego się porównujemy, czyli tej bazy sprzed roku. I to może mieć też wpływ na politykę banków, może mieć wpływ na cenę pieniądza, może mieć wpływ na stopy procentowe, więc trochę idąc tym tropem przedmówcy, też się spodziewam, że ta sytuacja na rynku będzie się normalizować. Może nie jakoś bardzo szybko, natomiast chyba najgorsze już jest za nami.
No to teraz zaglądamy na rynek pracy. Eurostat podał dane z bezrobocia za styczeń i stopa bezrobocia po dostosowaniu sezonowym w styczniu według Eurostatu wyniosła w naszym kraju 2,8% wobec 2,9% w grudniu, czyli spadła. Według GUS-u, GUS troszkę ma inną metodologię, wyniosła w styczniu 5,5%, no i wzrosła w stosunku do grudnia, w którym było 5,2%. No i teraz w jakim stopniu ta informacja dotycząca danych Eurostatu zaskakuje, no i co ona może oznaczać dla przyszłości rynku pracy w naszym kraju? Rafał Dadej.
Okej, czekałem na zielone światło. Trochę inaczej
jest,
niż studia.
Jest.
Okej. Znaczy, no bezrobocie, ja tak cały czas analizując kwestię bezrobocia, którą my odczytujemy właśnie w tych dosyć niskich wartościach już od dłuższego czasu, lubię zaglądać pod tak zwaną kołderkę i co się kryje tak na dobrą sprawę w takich liczbach makro, bo te 5,5%, no to mamy tylko osoby, które, i to też warto zaznaczyć, mamy osoby, które są zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Zakładamy teoretycznie, że tej pracy poszukują. Natomiast w tym zestawieniu nie mamy osób biernych zawodowo, nie mamy osób, które po 90 dniach od zarejestrowania wypadają z tego zestawienia, a w Polsce około 13,5 miliona osób jest biernych zawodowo. I teraz, żeby mieć świadomość, co oznaczają te liczby. Oczywiście w tym jest gdzieś pewnie grubo ponad połowa to emeryci, czyli jakieś 55, 57, może 52%. Mamy osoby po 18 roku życia, ale uczące się, które no też jeszcze nie pracują. No ale mamy też około 10% osób, które albo są zrezygnowane szukaniem pracy, albo tej pracy no, z różnych względów, czy to rodzinnych, czy jakichś życiowych, nie podejmują. Więc analiza w ogóle bezrobocia w Polsce to jest trochę bardziej złożony temat. I o ile możemy te 5,5% traktować jako osoby takie, które pracę straciły i w jakiś sposób jej poszukują, o tyle mamy całą dosyć sporą grupę osób, która ze względu na przykład na różnego rodzaju takie zachęty społeczne, nazwijmy to, chociaż to są po prostu benefity typu 500+, czy jakieś inne kwoty, świadomie nie mają tak dużej motywacji do tego, żeby tej pracy poszukiwać. Druga sprawa jest taka, że no, już od roku mamy wojnę w Ukrainie i jednak sporo osób takich, które do tej pory przyjechały typowo po to, żeby tutaj pracować, bo my też tego socjalu nie mamy tak rozwiniętego jak w innych państwach zachodnich, musiało wrócić do ojczyzny, żeby jej bronić, więc też to wpływa na tą całą sytuację i no, w dużej mierze na pewno ta wojna będzie determinować to, jak u nas ten poziom bezrobocia będzie się rozkładał. Inna sprawa jest być może temat, który jeszcze zdążymy poruszyć, czyli na przykład branża samochodowa w Polsce, która moim zdaniem ma szansę zyskać na tej całej zmianie poprzez elektryfikację i wycofaniu samochodów spalinowych, bo jednak fabryki, jeżeli mają powstawać nowe, no to raczej nie będą powstawać w Niemczech czy Francji, tylko będą powstawać w jakichś krajach satelitarnych do tych wysoko rozwiniętych i produkcyjnych, czyli właśnie w Polsce, w Rumunii, w Czechach, no te państwa mogą zyskać, więc też pojawią się być może nowe miejsca pracy.
To teraz do Artura Kiełbasińskiego, bo mnie zaintrygowała ta różnica, że jednak według Eurostatu to bezrobocie nam w styczniu spadło, według GUS-u wzrosło.
No ale to są różnice tak małe, że tak naprawdę tutaj metodologia tłumaczy wszystko, w jaki sposób definiujemy, kto jest bezrobotnym. Eurostat bardziej zwraca uwagę na to szukanie aktywne pracy, że to są te osoby, które faktycznie szukają pracy.
I bierze pod uwagę szarą strefę też.
Dokładnie tak. Natomiast jeżeli popatrzymy na inną kategorię danych, no to liczba tych osób, które są zawodowo aktywne, w Polsce cały czas rośnie. Tak, i to też jest, jeżeli chodzi o odsetek, więc rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na te wszystkie kategorie, o których mówił Rafał Dadej przed chwilą, emeryci, uczniowie i tak dalej, którzy są zawodowo bierni, ale to też nie traktujmy tego negatywnie, dlatego że to, że student pracuje okazjonalnie albo no, jest głównie studentem czy pełnoletni uczeń, to jest naturalne i tutaj nie ma się co doszukiwać negatywnych sytuacji. Natomiast jest faktem, że ten odsetek zawodowo aktywnych cały czas rośnie i on rósł także w czwartym kwartale 2022 roku, więc to są te najnowsze dane, które mamy i tutaj bardzo, bardzo dobrze, że prawie 60% osób było zawodowo czynnymi i miało albo pracę, albo prowadziło innego typu działalność. Tutaj jest taka sytuacja na naszym rynku i ja powiem rzecz straszną, że jednak w dużej mierze wojna i to, co się dzieje na wschodzie, agresja rosyjska, pokazuje po pierwsze odporność naszej gospodarki, ale są segmenty czy sektory, gdzie tak naprawdę uchodźcy z Ukrainy, czy pewna zwiększona aktywność zakupów, na przykład zakupy przez całą sferę militarną, to powoduje pewne przełożenie w gospodarce. Widać, że mimo, że te wyniki dotyczące wzrostu gospodarczego, sprzedaży, one pokazują pewne spowolnienie, to nie jest spowolnienie głębokie. Sytuacja w Polsce jest dużo lepsza, a to się jednocześnie przekłada na to, że jest dobrze na rynku pracy. Też musimy mieć jednak i pewną świadomość, społeczeństwo się starzeje, bardzo dużo osób wypada z rynku pracy. No my też niedawno przekroczyliśmy taką barierę, nie chcę mówić, że magiczną, no ale na emeryturach jest ponad 6 milionów Polaków. I to myślę, że nie ma co liczyć, żeby ta liczba spadała, no bo to dane demograficzne są nieubłagane, no ale to powoduje, że ci odchodzący ludzie, tylko 40% z nich będzie kontynuowało pracę, no oni zostawiają po sobie lukę na rynku pracy, którą dość trudno wypełnić.
No to teraz jeszcze przejdźmy do tego rynku motoryzacji, o którym wspomniał Rafał Dadej. Niemcy i Włochy zagroziły, że zablokują zakaz Unii Europejskiej dotyczący sprzedaży nowych aut z silnikami spalinowymi, co może uniemożliwić wspólnocie realizację jej zielonych celów, informuje Forsal.pl. Przypomnę, według Komisji Europejskiej od 2035 roku nie będzie można już kupić nowego samochodu spalinowego. No i teraz Thierry Breton, unijny komisarz odpowiedzialny za rynek wewnętrzny, ostrzegł, że taki zakaz sprzedaży aut no może spowodować nawet utratę 600 tysięcy miejsc pracy, które w związku z motoryzacją tą tradycyjną zostaną zlikwidowane. Inni mówią o szansach. Artur Kiełbasiński już... No,
ja jestem zaniepokojony całą tą dyskusją. Mi się nie podoba ustawianie dzisiaj limitu, że w 2035 coś się musi wydarzyć. My chyba technologicznie, kosztowo nie jesteśmy jeszcze przygotowani do tego. Natomiast to, co pani redaktor powiedziała, teraz unijny komisarz mówi o skali zagrożeń dla rynku. Przepraszam, były debaty w Komisji Europejskiej, była debata w Parlamencie Europejskim. Bardzo zideologizowane. Tam tak naprawdę chodziło głównie o to, że musimy realizować cele klimatyczne. A teraz...
Wtedy wojny jeszcze nie było.
Ale debata w Parlamencie Europejskim była kilka tygodni temu, także to jest świeża sprawa. I teraz nagle przychodzi człowiek i mówi, ale poczekajcie, to jest 600 tysięcy miejsc pracy. No to pokazuje, że jednak tutaj nie ma racjonalnego podejścia do wprowadzania tego zakazu. Tu jest bardzo dużo zielonej ideologii. Ja bym chciał, żeby Europa była coraz bardziej zielona, ale wolałbym, żeby to nie odbywało się w trybie pohukiwań administracyjnych, że 2035, tylko w trybie normalnego funkcjonowania. Jest bardzo ciekawy przykład z Norwegii. Norwegia jest poza Unią Europejską, ale jeżeli chodzi o elektromobilność, realizowała te zadania i tam wszystko rozwijało się fantastycznie. Była świetna sprzedaż, rosnąca sprzedaż, póki nie wycofano części przywilejów dla zielonych samochodów. Tam były liczne przywileje i podatkowe, ale także takie związane z ruchem, że parkingi były za darmo, szereg takich benefitów wynikających z zielonego samochodu i nagle się okazuje, że zainteresowanie tymi samochodami spada. Więc tak naprawdę to nie jest pewien naturalny rynkowy trend, tylko to jest pewna polityka ideologiczna i ja bym chciał, żeby się zmieniało, żeby było czyściej i bardziej zielono, ale nie na zasadzie narzucania terminów.
Rafał Dadej, minuta, 20 sekund.
Jak najbardziej podzielam to zdanie. To znaczy, moim zdaniem takie przejście na elektryfikację w tej chwili to jest tak, jakby nam narzucono, że nagle mamy nie jeść mięsa. To znaczy, jest wiele osób, które nie je go z wyboru. Jest wiele osób, które nie chciałoby go jeść, bo im szkoda zwierząt, ale gdybyśmy mieli to zrobić twardym cięciem, to gospodarka zostałaby postawiona na głowie. No, weźmy pod uwagę, że motoryzacja spalinowa, z którą mamy w tej chwili do czynienia, to jest 100 lat, nazwijmy to, tradycji, nawet ponad. I teraz w ciągu kilku lat, tak na dobrą sprawę, chcemy cały ten przemysł przestawić. Nie mówię o tych 600 tysiącach miejsc pracy, bo na całą Unię Europejską to naprawdę to jest mały procent, tym bardziej, że to nie jest wartość netto, tylko taka szacunkowa, jak te osoby zostaną zwolnione, to przecież zostaną gdzieś indziej zatrudnione, więc w skali Unii Europejskiej to nie są takie rzeczy. Natomiast my technologicznie nie jesteśmy na to przygotowani. Proszę sobie wyobrazić, że w Unii Europejskiej nie mamy w tej chwili jeszcze żadnej technologii, ani tym bardziej fabryki, która jest przystosowana do utylizacji ogniw, których będą setki milionów.
I musimy tutaj postawić kropkę, niestety, ponieważ czas nam się skończył. Do tematu będziemy wracać i pewnie weźmiemy go jako pierwszy, żeby móc wypowiedzieć się w pełni. Dziękuję pięknie. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Rafał Dadej, prezes Ambition Group, i Artur Kiełbaśnicki, publicysta Strefy Biznesu. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dobrego weekendu.
Miłego weekendu. Do widzenia.
Dziękuję pani, dziękuję państwu. Do widzenia.
Do widzenia.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.